Dzień dobry. Mam nadzieję, że za chwileczkę parę ilustracji do tego, co będę mówił, pojawi się na ekranie, bowiem dzisiaj spotkanie znowu z gwiazdami. Rzeczywiście w zeszłym semestrze mówiłem Państwu o gwiazdach kina niemego. Dzisiaj o gwiazdach początków kina dźwiękowego, a przede wszystkim o dwóch paniach, które widnieją za moimi plecami. Czyli dzisiaj spotkanie z boską Gretą i powabną Marleną, bo to właśnie Garbo i Dietrich będą tak naprawdę głównymi bohaterkami dzisiejszego spotkania. Małgosia wspomniała przed chwileczką o mojej książce. Myślę, że to akurat dobrze się złożyło, ponieważ rzeczywiście trochę różnych informacji dzisiaj będzie. Slajdów jest trochę, nawet podobno trochę za dużo. Mam nadzieję, że jednak zdążę. Natomiast wszystkich, którzy rzeczywiście nie zdążyli z jakichś powodów zanotować, donotować, naprawdę odsyłam do lektury. Tam tematy, które dzisiaj poruszam, są rozwinięte i tam o tych rzeczach również pisałem. Teraz zanim przejdziemy już do samych gwiazd, to jeszcze krótkie wprowadzenie, właśnie to pojęcie kina przedkodeksowego, bowiem właśnie z tego typu przykładami filmowymi dzisiaj się spotkamy. Bywa to definiowane różnie. W tym szerszym ujęciu byłyby to wszystkie filmy, które powstały przed rokiem 1934, głównie filmy amerykańskie. W ujęciu węższym, które także się spotyka w literaturze przedmiotu, byłyby to filmy, które zostały nakręcone w Stanach Zjednoczonych pomiędzy wprowadzeniem dźwięku, a właśnie tym rokiem 1934, który w historii kina amerykańskiego szczególnie jest rokiem wyjątkowym i istotnym, ponieważ rzeczywiście po wprowadzeniu tej wewnętrznej cenzury, czyli kodeksu produkcyjnego, kino amerykańskie dość wyraźnie zmieniło swoje oblicze. Warto jednak pamiętać, że te próby cenzurowania kina tak naprawdę pojawiały się od samego początku. Już w XIX wieku pojawiły się pierwsze sprawy karne, pierwsze oskarżenia filmu o niemoralność. Pierwsza, którą kronikarze gdzieś tam wynotowali, miała miejsce już w roku 1897. Wtedy już widzowie, a za ich sprawą różnego typu organizacje, sprzeciwiały się wyuzdaniu filmowych obrazów, które miało sprowadzać wszystko, co najgorsze. Chodziło to od samego początku, próbowało na różne sposoby przeciwdziałać nie tyle samej niemoralności, ale przeciwdziałać tym różnym oskarżeniom o niemoralność. Powoływano bardzo różne komitety. Pierwszym był komitet powołany już w marcu 1909 roku przez nowo utworzony trust największych wówczas wytwórni filmowych. No głównym tutaj motorem tego trustu był Edison i jego kampania. Jednak te pierwsze biura, które czasami nazywano biurami cenzury, miały właśnie charakter doradczy. Były ciałami, które miały nie cenzurować, a selekcjonować filmy, które mogły pojawić się na amerykańskich ekranach, choć w tym samym mniej więcej czasie pojawiły się także pierwsze próby, czy pierwsze mniej lub bardziej oficjalne ciała, które zajmowały się również dbaniem o to, by na ekranach nie pojawiły się czasem zbyt odważne rzeczy. W Szwecji w 1909 roku, w Anglii w 1910, we Francji, no tutaj dość długo nie było takiej wyrazistej instytucji, która by się tym zajmowała. W Niemczech troszkę to inaczej wyglądało, zwłaszcza w czasach powojennych. W Polsce po 1918 roku tak naprawdę film przez cały czas był pod kuratelą nie tyle Ministerstwa Sztuki, co Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To tak naprawdę z sprowadzało się do tego, że komisarz policji w danym mieście mógł decydować o tym, czy niektóre filmy będą wyświetlane lub nie. Natomiast ta amerykańska specyfika rzeczywiście sprowadzała się do tego, że powoływano kolejne ciała, kolejne instytucje, które miały przeciwdziałać tym elementom wywrotowym, które na ekranach mogłyby się pojawić. Kolejne biuro w 1916, National Board of Review, które miało nieco większe kompetencje, ale tak naprawdę nadal mogło jedynie klasyfikować filmy do trzech różnych kategorii, a nawet nieprzyjęcie filmu przez to biuro, no tak naprawdę nie skutkowało aż tak daleko idącymi konsekwencjami, ponieważ dystrybutorzy czy właściciele sal kinowych i tak samodzielnie mogli decydować o tym, co ostatecznie na ekranach się pojawiało. Te kolejne instytucje, które były powoływane i które no coraz i tak miały niewielki wpływ, no, zaczynały układać pierwsze katalogi, pierwsze wypisy tego, co w kinie zabronione. Pierwszym takim, czy jednym z pierwszych było tak zwane 13 punktów z 1921 roku, w którym odrzucano czy zakazywano pokazywać filmów, w których pojawia się wyolbrzymione znaczenie seksu, w których pojawiają się sceny nagości czy osoby skąpo ubrane. Co ciekawe, nie można było pokazywać także lubieżnych tańców. Głównie to wtedy chyba dotyczyło tanga, które za takowy taniec wówczas uchodziło i nie można było pokazywać triumfującej niemoralności. To był jeden z podstawowych punktów tego pierwszego katalogu. Ten wysiłek okazywał się nadal dość bezskuteczny. Widzowie, ale także dystrybutorzy i kiniarze nadal pokazywali, nadal epatowali nagością, brutalnością. Oczywiście mówimy o filmach sprzed 100 lat. Część z Państwa, która uczęszczała na wykłady w zeszłym roku, wie, o jak wyuzdanych filmach w tym momencie mówię. Kolejnym momentem takim istotnym były lata 20., kiedy w 22 roku w Hollywood pojawia się William Harrison Hayes. To nie jest tak, że ten kodeks Hayesa, który obowiązywał rzeczywiście od roku 34, o tym za momencik, był wprowadzony tak nagle i z zaskoczenia, ponieważ Hayes rzeczywiście już od 22 roku był przez największe wytwórnie filmowe zatrudniony. Powiem, pamiętać trzeba o jednej rzeczy. Ten kodeks produkcyjny, czy ta cenzura amerykańska, miała charakter tak naprawdę autocenzury. To wielkie wytwórnie zrzuciły się solidarnie na pensję Hayesa, 100 tysięcy dolarów w ówczesnych warunkach, to naprawdę była bardzo, bardzo solidna wypłata. Hayes zresztą zostawił dla Hollywood posadę w biurze prezydenckim. I to on miał oczyścić tę stajnię Augiasza i Hollywood, tu zwłaszcza seria skandali obyczajowych, Fatty Akerbakel i inni, którzy no, wpłynęli na rzeczywiście bardzo zły, dzisiaj byśmy powiedzieli, PR Hollywood. W 26 roku kolejne przekształcenia, kolejne nazwy, kolejne biura, które zaczynają się pojawiać. Pułkownik Jason Joy, kolejne istotne nazwisko, które będzie się tutaj przewijało, kolejny z tych stróżów moralności, którzy mieli zadbać o to, by rzeczywiście kino amerykańskie mogło propagować właściwe treści. Kolejny moment, 27 rok, kolejny kod, don't and be careful, czego nie wolno pokazywać i przy pokazywaniu czego należy być ostrożny. ważnym czy delikatnym i znowu pojawiają się te same wyliczanki, znowu nagość, nielegalny handel narkotykami w tym momencie dochodzi, perwersja seksualna, białe niewolnictwo, to rzeczywiście był temat dość popularny w tamtym okresie, Traffic in Soul chociażby, jeden z pierwszych filmów pełnometrażowych amerykańskich, który o tym opowiadał, ale także takich rzeczy jak małżeństw lub par mieszanych rasowo, to dość interesujące, że dokładnie zostało to opisane i wyszczególnione, że tego typu rzeczy w amerykańskim filmie nie wolno pokazywać, ale także choroby weneryczne i porody chociażby, co później zostało tak dalece rozszerzone, że zwróćcie Państwo uwagę, ale w tym klasycznym kinie amerykańskim, zwłaszcza po wprowadzeniu kodeksu Hayesa, nie ma kobiet w ciąży. To jest kategoria nieistniejąca. Będziecie oglądali Przeminęło z wiatrem, zwróćcie uwagę, dzieci się biorą ze ślubu, a później jest poród. Nie ma momentów przejściowych. To jedyny sposób, w jaki dzieci pojawiają się na świecie w amerykańskim filmie w latach 30. i 40. Kolejne postacie, kolejni walczący o to, by film był ostoją moralności. I w latach 30. wyraźnie do tych bitew dołączają się działacze katoliccy. Tutaj przede wszystkim ojciec Daniel Lord drugi gdzieś mi uciekł, Martin Quilley, którzy rzeczywiście byli jednymi ze współautorów tego kodeksu produkcyjnego, który teoretycznie został wprowadzony w roku 30, zaczął niby obowiązywać w roku 31, ale tak naprawdę nadal wytwórnie miały ten kodeks za fajny dokument służący temu, żeby nie wprowadzono cenzury czy to federalnej, czy w poszczególnych stanach, czy w poszczególnych miastach, bo takowe próby również się pojawiły. Dopiero 34 rok i zwłaszcza pojawienie się Legionu Przyzwoitości, organizacji znowu katolickiej, zrzeszającej około 10 milionów członków, jeżeli uświadomimy sobie, że katolicy w Stanach Zjednoczonych w ówczesnych czasach to była mniej więcej 20-milionowa społeczność, to drugi katolik do tego Legionu Przyzwoitości należał i w tym momencie rzeczywiście Hollywood nie mogło już tego lekceważyć, zaczęto więc rzeczywiście egzekwować wprowadzanie tej amerykańskiej autocenzury. Joseph Brown, który stanął na czele tej komisji Hayesa, dostał wreszcie prerogatywy, dostał wreszcie możliwość rzeczywistego wpływania na kształt filmów. W tym momencie każdy producent, który chciał mieć aprobatę biura Brennena, musiał przedstawić i scenariusz, i gotową wersję filmu. Te poprawki na różnych etapach powstawania filmu były wprowadzane. I od tego momentu, od czerwca 1934 roku, rzeczywiście w kinie amerykańskim skończyła się dowolność. Kodeks bardzo wyraźnie i bardzo szczegółowo regulował, co może być pokazywane, co pokazywane być nie może. No i skończyło się to hollywoodzkie rozpasanie, a zaczyna się era faktycznie kina, które nawet jeżeli coś sugeruje, to musi to sugerować bardzo, bardzo ostrożnie. I z tego momentu kina, właśnie z tego niezwykle interesującego okresu, kiedy już pojawił się dźwięk, ale kiedy jeszcze kino mogło sobie na całkiem sporo pozwolić, pochodzą dwa dzisiejsze filmy, czyli Maroko i Ludzie w hotelu. Zacznijmy może od tego drugiego filmu, który i chronologicznie i podczas dzisiejszej projekcji będzie drugim. Natomiast myślę, że pod koniec mojego wykładu moje intencje staną się aż nazbyt jasne, ale może nie zdradzajmy, dlaczego właśnie ten film. Jeszcze mało do powiedzenia, ponieważ część osób która była na wykładzie w zeszłym semestrze, to już słyszała. Dla tych, którzy nie słyszeli, to tylko dwa słowa. Ten system gwiazd, bo o gwiazdach dzisiaj będzie mowa, tak naprawdę możemy datować od mniej więcej momentu, kiedy produkcja filmowa rzeczywiście przeniosła się na zachodnie wybrzeże, czyli mniej więcej od roku 1912. Bronco Bill Anderson, który byłby jednym z pierwszych aktorów, których nazwiska pojawiły się na planszach reklamowych filmu, na plakatach filmy zapowiadające, dziewczyny, najpierw dziewczyny wytwórni, Callum Girl, Vitagraph Girl, które no, nawet pozbawione były imion, dzisiaj znamy ich nazwiska, natomiast one były tylko tymi pseudonimami określane. No i ten moment przełomowy, kiedy Florence Lawrence, The Biograph Girl, od marca 2011 roku zostaje przemianowana na EMP Girl. Cała historia o tym, że w prasie pojawiła się informacja o jej śmierci. Przerażeni wielbiciele pisali listy i płakali rzewnymi łzami, natomiast trzy dni później pojawiła się informacja, że umarła, co prawda, The Biograph Girl, ale rodzi się nowa gwiazda. Po prostu aktorka została przejęta przez konkurencyjną wytwórnię, co jest zresztą dość istotne, ponieważ no, warto pamiętać jeszcze o jednym, ten system gwiazd był także bardzo wyraźnie związany z wytwórniami filmowymi. Aktorzy w latach 20., 30. podpisywali umowy w zasadzie na wyłączność z daną wytwórnią. Jeżeli chcieli wystąpić u konkurencji, no, były to dość skomplikowane procesy, wytwórnie się między sobą dogadywały, wypożyczały sobie czasami gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, kontrakty rzeczywiście zobowiązywały aktorów do występowania w filmach produkowanych dla jednej wytwórni, co z kolei wiązało się z tym, że z wytwórnią byli związani także określeni reżyserzy, co z kolei powodowało, że rzeczywiście znakomita większość aktorów grywała jeden typ ról, bo tak było po prostu najprościej, najtaniej, a z drugiej strony, jeżeli widzowie już pokochali, to czemu to zmieniać. Pierwszą no, taką prawdziwą gwiazdą byłaby Teda Barra, o niej także mówiłem w zeszłym semestrze, ale to faktycznie pierwsza kobieta vamp, pierwsza demoniczna postać, której wytwórnia stworzyła fałszywy życiorys, która miała przyciągać widzów do kin nie tylko swoją demoniczną grą, ale także no, tym wszystkim, co dzisiaj byśmy nazwali publicity, tymi niedyskrecjami z życia prywatnego, którymi wytwórnie patowały w tym momencie i bardzo umiejętnie już kreowały wizerunek nie tylko aktorki, ale właśnie gwiazdy. Jeszcze jedna uwaga, bo to też dość charakterystyczne. Ta era jazzu, o której właśnie za chwileczkę będzie mowa, lata 20., lata 30., to era kobiet. Jak pisał Marek Gołębiewski w Dziejach Kultury Amerykańskiej, z tego okresu faktycznie trudno zapamiętać jakichś wyrazistych mężczyzn. To rzeczywiście moment, w którym kobiety, zwłaszcza kobiety ekranowe, wyraźnie dominują. No i o tych kobietach ja też dzisiaj słów kilka chciałbym powiedzieć, a przede wszystkim o tej pani, o Grecie Garbo, bo ona była główną gwiazdą Ludzi w hotelu, choć nie jedyną, ponieważ, o czym za chwileczkę, ten film rzeczywiście był taką arką gwiazd, w której wykorzystano no niemalże wszystkich popularnych aktorów, którzy wówczas dla MGM pracowali. Sama Garbo urodziła się w roku 1905 jako Greta Lufsa Gustafsson. Zaczynała, okazuje się, że dzisiaj te kariery aktorskie zadziwiająco podobnie się rozwijały od występowania w filmach reklamowych. Ten pierwszy pod dwoma różnymi tytułami funkcjonuje. Drugi, Nasz chleb powszedni. No, musiał to być jakiś wyjątkowo ciekawy obraz, ale faktycznie tam została zauważona w roku 21, więc mając, debiutowała na ekranie mając 16 lat. To rzeczywiście jest warte zauważenia. Ona tak naprawdę bardzo szybko osiągnęła no niemalże szczyt kariery, bo już po Zatraconej uliczce z 25 roku w wieku 20 lat była rzeczywiście gwiazdą na razie jeszcze europejskiego, ale za moment już światowego kina. Natomiast rzeczywiście ona zawsze prawie odgrywała postaci no, trochę starsze od siebie. Naprawdę była przeciwieństwem Mary Pickford, która mając 27 lat potrafiła grać 11-latki. Garbo z kolei rzeczywiście zawsze wydaje się bardziej dojrzalsza niż bohaterki, niż jej prawdziwy wiek. No. Biologiczny, że tak brzydko powiem. Rzeczywiście Zatracona ulica z 25 roku Georgia Wilhelma Pabsta była jej pierwszym dużym sukcesem po dwóch mniej udanych. Może Gösta Berling Saga był istotnym filmem w Szwecji, natomiast ten rynek był jednak dość prowincjonalny wówczas. Natomiast film niemiecki pozwolił jej rzeczywiście zaistnieć. W niektórych biografiach znajdą Państwo informację, że to film, w którym no właśnie te dwie wielkie dzisiejsze rywalki, o których mowa, czyli Garbo i Dietrich, się spotkały. Natomiast na te najnowsze ustalenia, zwłaszcza biografia, nowe biografie Marleny zaprzeczają temu, znaczy na pewno ona się nie pojawia na ekranie. Pojawiła się plotka, że Dietrich co prawda zagrała, ale sceny z nią zostały wycięte. Natomiast ona w tym momencie, w momencie kiedy była Zatracona uliczka kręcona, była w dość zaawansowanej ciąży, więc mało prawdopodobne, by no nawet o plan filmowy wtedy się mogła otrzeć. Już w tych pierwszych filmach Pabsta widać to, co później stało się no, takim znakiem rozpoznawczym Grety. Jej powściągliwość, charakterystyczny typ aktorski, wtedy jeszcze nie była blondynką, a brunetką. I rzeczywiście na tle zwłaszcza no, nieco histerycznej gry innych aktorek, jej spokój, jej opanowanie, jej pewna wyniosłość stanowiły dość istotny kontrast i zostały przez krytyków już po tym pierwszym poważnym filmie zauważone. Przy okazji warto pamiętać, że no już wtedy wymyślano różnego typu sztuczki, które miały spowodować, że aktorzy wyglądają lepiej niż w rzeczywistości. Photoshop to tylko rozwinięcie tego pomysłu, ponieważ prawdopodobnie właśnie w Zatraconej uliczce Guido Sieber, który był operatorem, zastosował prosty trik. Po prostu Garbo była kręcona z nieco większą prędkością, co przy wyświetlaniu tego z prędkością normalną dodawało jej nieco właśnie tej charyzmy, spowalniało nieco trochę jej ruchy, co no, przyniosło ten świetny i zauważony przez krytyków efekt. Po tym sukcesie dość szybko pojawiła się propozycja z Hollywood, tam też się Garbo przeprowadziła, grając w dwóch filmach, Słowiku hiszpańskim i Kusicielce, według powieści bardzo wówczas popularnego Ibaneza. Widzieliście Państwo Krew na piasku, to też ekranizacja powieści tego pisarza. W obu partnerowali jej gwiazdorzy ówczesnego kina, zwłaszcza w pierwszym Ricardo Cortez, który był no, taką konkurencją dla Rudolfa Valentino, zatrudniony przez MGM. Tak na marginesie Ricardo Cortez naprawdę był Węgrem, a nie Latynosem, ale tak wówczas było łatwiej zrobić karierę w Hollywood. W drugim główną postać męską grał Antonio Moreno. Kusicielka pomimo niezłych recenzji okazała się jedynym filmem Garbo, który przyniósł MGM strat. Natomiast niewątpliwym sukcesem i rzeczywiście pierwszym filmem, w którym no, ten blask Garbo zalśnił w pełnej krasie. To metafora, ale chyba nie do końca, ponieważ rzeczywiście w Symfonii Zmysłów, zwłaszcza pamiętane są z tego filmu sceny, tutaj macie Państwo ten fotos, w której to twarz Garbo oświetlana jest słabym płomykiem zapałki. Zresztą rzeczywiście w tym filmie wiele takich scen ze świetnym oświetleniem twarzy aktorki, które no potęgowało jeszcze jej urodę. W tym filmie obok Garbo wystąpił również John Gilbert, wówczas no prawdziwa pierwszoplanowa gwiazda MGM-u. Jak głosiły plotki, jak już o gwiazdach, to bez plotek obejść się nie może. Podobno właśnie podczas tej kręcenia tej sceny z zapałką i później płomiennym pocałunkiem aktorzy trochę się zapomnieli, a ekipa dyskretnie usunęła się z planu, żeby im nie przeszkadzać. To rzeczywiście stało się początkiem dość burzliwego romansu Gilberta i Garbo, choć zakończonego niezbyt udanie. Garbo, wierzyć jej biografom, chyba miała pewne problemy w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. To takie delikatne określenie, bo rzeczywiście obraz gwiazdy, która tak naprawdę najchętniej siedziałaby u siebie w domu i się z niego nie ruszała, z tych pamiętników i wspomnień różnych osób o Grecie Garbo by się wyłaniał. Kolejnym filmem, z którym także pojawił się John Gilbert, była Anna Karenina, która w oryginale była nazwana jakże odkrywczo po prostu Love. I co ciekawe, zarówno ten film, jak i wspomniana przed chwileczką Kusicielka były filmami, które miały dwie wersje zakończenia. Otóż to była dość powszechna wówczas praktyka. Kręcono jedno zakończenie na Europę i na wschodnie wybrzeże głównie, natomiast w Stanach tych środkowych, w pasie biblijnym puszczono najczęściej zakończenie z happy endem, więc jeżeli będziecie Państwo oglądać Annę Kareninę, w której Anna z Wrońskim spotykają się po latach, stary Karenin kopnął już w kalendarz, a oni żyją dalej długo i szczęśliwie, to będzie to zakończenie dla tych Teksańczyków. To rzeczywiście tego typu zakończenia, tego typu podwójne finały były wówczas dość często wprowadzane. Kolejne filmy nieme, w których odgrywała bardzo często bardzo podobne role. Greta Garbo była w tych filmach ucieleśnieniem z jednej strony niewinności, ale z drugiej strony kobietą tak ponętną, że nawet jeśli tego nie chce, sprowadza na mężczyzn, a przy okazji na siebie mnóstwo nieprzyjemności. Była uwodzicielką, zawsze szła za głosem serca, co w tych warunkach musiało się skończyć tragicznie. W trzech filmach niemych bohaterka ginie, dwukrotnie samobójstwo, raz kończy jako prostytutka, pijaczka, to w tym pesymistycznym zakończeniu Kusicielki, albo jest to tragiczne dla mężczyzn, którzy się z nią związali, więc tak czy inaczej jakiś tragiczny koniec w filmie z Gretą Garbo jest niemal obowiązkowy. Nawet Stiller, który był reżyserem, który tak naprawdę odkrył talent Grety Garbo i był rzeczywiście jej takim powiernikiem, dość wiernym towarzyszem w tych pierwszych hollywoodzkich latach, pisał do właściciela MGM-u, że Garbo jest nieszczęśliwa, ponieważ ciągle musi grać te wampy i uwodzicielki, a chciałaby wreszcie zagrać coś innego. I ta okazja się pojawiła, ale warto pamiętać o tym, że filmy z Garbo rzeczywiście były w większości wielkimi przebojami. Zysk w wysokości 3 600 000 dolarów może dzisiaj nie robi wrażenia, ale jeżeli uwzględnimy inflację, to jest blisko $1 miliard, więc rzeczywiście była pierwszoplanową gwiazdą. Natomiast w przeciwieństwie do innych gwiazd kina niemego, Garbo dość bezboleśnie weszła w okres dźwiękowy, a Anna Christie według sztuki Eugene'a O'Neill'a, będąca pierwszym jej filmem dźwiękowym, przyniósł jej ugruntowanie sławy. Wszyscy czekali, kiedy Garbo przemówi z ekranu, a kiedy przemówiła, okazało się, że głos ma głęboki, zachrypnięty, gardłowy, kontralt o bajecznie poetycznym uroku, jak pisali wówcześni krytycy. Swoją drogą, Anna Christie jest w moim odczuciu chyba jednym z najlepszych filmów z Gretą Garbo i właśnie jednym z nielicznych, w których nie gra tak jednoznacznej postaci. Jest to jeden z nielicznych filmów niekostiumowych również w dorobku Garbo. W nim rzeczywiście zagrała postać współczesną, dziewczynę, prawdopodobnie eksprostytutkę. Całość rozgrywa się nie w jakichś wyższych sferach, a w portowych knajpach i wśród biednych ludzi. Rzeczywiście ten film dość dobrze portretował społeczeństwo amerykańskie okresu wielkiego kryzysu i był jednym z ważniejszych. Był jednocześnie też sporym sukcesem kasowym. On zajął chyba drugie miejsce wśród najbardziej kasowych filmów roku 1930. Ale tu pojawia się jeszcze jedna ciekawostka. Otóż także zgodnie z praktyką tych pierwszych lat kina dźwiękowego, ten film ma dwie wersje językowe. On je równocześnie, to wówczas w Hollywood było dość powszechnie praktykowane, był kręcony po angielsku i po niemiecku. Akurat Garbo ten język dość dobrze znała, więc ona zagrała w obydwu wersjach, natomiast film ten różni się całą resztą obsady. Tego typu zabiegi także pojawiały się w kinie europejskim. No nie bardzo wiedziano, jak na początku sobie z tymi różnicami językowymi poradzić, więc jak już były dekoracje, to za jednym zamachem kręcono od razu dwie, trzy, czasami nawet cztery wersje językowe, żeby jednocześnie można było ten sam film kilkakrotnie sprzedać, więc oglądając jakieś filmy z tego początkowego okresu kina, no, warto też sprawdzić, kto tam się pojawia, którzy aktorzy grają i po jakiemu oni mówią, bo możemy mieć do czynienia z filmami no, dość znacznie się od siebie różniącymi. W tym filmie pojawia się po raz kolejny operator, nadworny wręcz operator Grety Garbo, William Daniels, który wspomina, że kolejnym chwytem, który stosowano, by Garbo wydawała się jeszcze piękniejsza, był jasny puder, który świetnie odbijał światło i w ten sposób jej posągowość była dla widzów jeszcze lepiej widoczna i jeszcze bardziej uwielbiali. William Daniels to ten pan, którego widzicie Państwo po środku, właśnie ustawiający światło na Gretę Garbo. Kolejne filmy, romans, natchnienie, tu powraca od bardziej klasycznego amplua, czyli kolejnych uwodzicielek, kolejne operowej śpiewaczki, paryskiej modelki, ten drugi bliższy czasem współczesnym, ale także w melodramatycznym sosie wszystko się rozgrywa. Drugim z takich bardziej współczesnych filmów Garbo jest Susan Lennox, który był ekranizacją, zresztą nie pierwszą ekranizacją głośnej wówczas i skandalizującej powieści Roberta Leonard to wyreżyserował, a została ona napisana przez Davida Grahama Phillisa, zresztą dziennikarza, który marnie skończył, bo został zastrzelony przez jednego ze swoich czytelników, który dopatrywał się podobno w jednej z postaci Susan Lennox swoich dziejów, więc zabójstwa autorów to też nie wymysł współczesności. Kolejne filmy, kolejne obrazy, w których pojawiła się Garbo, no, utrwalały jej amplua. Grywała królowę, tak jak w Królowej Krystynie, w malowanej zasłonie grała żonę lekarza, który leczy chorych w Chinach. Kolejna Anna Karenina, tym razem w wersji już dźwiękowej, Dama Kameliowa, Pani Walewska, Ninoczka i ostatni film Grety Garbo, Dwulicowa Kobieta. Ona w wieku 36 lat zakończyła swoją karierę. Raz, jak już wspomniałem, chyba ją to w ogóle męczyło, a dwa, chciała pozostać w pamięci widzów młodą, piękną i niezmienioną, stąd więc ta dość radykalna decyzja i rzeczywiście do końca życia, a żyła jeszcze no prawie 40 lat, nie pojawiała się w filmach, nie udzielała wywiadów, pojedyncze zdjęcia gdzieś tam można jej znaleźć z późniejszego okresu, ale faktycznie pamiętamy ją dziś z tych jej najlepszych ról, z tych jej najlepszych filmów, w których rzeczywiście zawsze grała nie Amerykanki, to pewnie jest też związane z jej mimo wszystko obcym akcentem, grywała Rosjanki, Polki, Francuzki, Holenderki, natomiast poza Anną Christie i no, postacią z Susan Lennox, ale tutaj też jej dodano emigranckie pochodzenie, więc nawet w tym filmie Amerykanki nie zagrała. Na Ludzie w hotelu, ten film, który dzisiaj Państwo zobaczą, rzeczywiście Arka Gwiazd, film, w którym obok Garbo pojawiły się największe gwiazdy MGM-u, film, który miał być odpowiedzią na popularne wówczas parady, zwłaszcza paradę Paramountów, w którym takim sklejkowym, nowelowym filmie Paramount wpadł na pomysł, żeby wykorzystać w jednym obrazie wszystkie swoje największe gwiazdy, więc obok Garbo pojawia się tutaj Johnny Barrymore, także ówczesny, jeden z największych amantów, rozsławiony przede wszystkim rolą Don Juana z 26 roku, ale także tuż wcześniej przed Ludźmi w hotelu zagrał Arsène Lupina, Sherlocka Holmesa, więc miał na swoim koncie całą gamę no, klasycznych postaci literackich. Obok Johna Barrymora pojawia się jego starszy brat Lionel, który także uważany był za gwiazdora, choć raczej gwiazdora drugiego planu. Rzeczywiście Lionel raczej nie grywał ról pierwszoplanowych, raczej był aktorem charakterystycznym, nie tak jak przystojny braciszek, który grywał amantów. Natomiast rzeczywiście był dobrym aktorem. Wolne dusze z 1931 roku, nie wiem czy nie najlepszy jego film, choć debiutował znacznie, znacznie wcześniej, już w słynnych Muszkieterach z Pig Alley Griffitha w 1912 roku zagrał jedną z drugoplanowych ról, a no, grywał prawie, że do końca swojego życia. Tu oczywiście przedstawiam Państwu wybrane filmy, najsłynniejsze z filmografii tych dwóch aktorów. W filmie zobaczymy także w roli drugoplanowej Wallace'a Beery, dzisiaj postać trochę zapomnianą, a wówczas no, promienioną był sławą zdobywcy Oscara za film Mistrz z 1931 roku. Także aktor charakterystyczny, charakterystyczny do tego stopnia, że w początkach swojej kariery w takiej serii filmów o Sweetie grywał kobietę. To był taki, taka seria komedii slapstickowych, gdzie Beery, dość potężny facet, bo miał około 1,85 m wzrostu, grał panią, która miewała różne przygody i także długo, także do samej niemalże śmierci w kinie się pojawiał. No i mamy też kolejną żeńską gwiazdę w Ludziach z hotelu, czyli Joan Crawford, która także grywała jeszcze w kinie niemym, ale prawdziwe początki kariery właśnie z kinem dźwiękowym są związane 28 rok nasze roztańczone córki, grzesznica bez winy, czy kobiety bez przyszłości, Possessed, to jej najsłynniejsze filmy poprzedzające udział w ludziach w hotelu, bo takie tłumaczenie Grand Hotel na polski się przyjęło. Joan Crawford w przeciwieństwie do Garbo grała w filmach jeszcze długie, długie lata, także niemalże do samej śmierci. A w latach 70. pojawiała się dość sporadycznie i głównie w gościnnych rolach, w serialach telewizyjnych, ale również w tym dojrzalszym wieku kilka znaczących ról, między innymi Mildred Pierce z 1945 roku, czy Opętana Hitchcocka, to także role, za które była doceniana. Reżyserem Ludzi w hotelu jest Edmund Golding. Reżyser, który rzeczywiście dla MGM pracował, współpracował kilkakrotnie już wcześniej, jeszcze przy filmach niemych, z Gretą Garbo, przy Annie Kareninie chociażby, i był także autorem Parady Paramountu, czyli właśnie tego blockbustera, dzisiaj byśmy powiedzieli, z którym Ludzie z hotelu konkurowali. On także jeszcze długie, długie lata filmy robił. Takie dzisiaj może zapomniane jak Stara Panna czy Mroczne Zwycięstwo, dwa filmy z 1939 roku, które wówczas plasowały się w czołówkach box-office'ów rocznych. Inne ważne postaci, które współtworzyły ten film, no to z ciekawostek, współautorem scenariusza był Béla Balázs, bardzo znany pochodzenia węgierskiego, ale piszący głównie po niemiecku, krytyk filmowy, autor Widzialnego Człowieka z 1924 roku, uważanego za jedną z pierwszych, jeżeli nie pierwszą, rozpraw teoretyczno-filmowych, który od czasu do czasu popełniał także scenariusze, właśnie między innymi do tego filmu. Zdjęcia po raz kolejny Daniels, który był, jak już mówiłem, nadwornym operatorem Grety. Scenografię zrobił Cedric Gibson, autor scenografii do ponad 1000 filmów. 10-krotnie nagrodzony Oscarem, to również on jest autorem statuetki samego Oscara, więc jak już sobie wymyślił, to później 10 razy mu go dali. Podobną gwiazdą był Adrian, autor kostiumów, do ponad 250 filmów, jeden z najpopularniejszych, najwyżej cenionych autorów kostiumów, zwłaszcza sukni Adriana uchodziły za wyjątkowo piękne. Konkurentką, także sprowadzoną z Europy dla Grety, była Marlene Dietrich. Nieco starsza od Grety, o 4 lata, bo urodzona w 1901 roku. Zaczynała od występów drugorzędnych albo w drugoplanowych rolach w filmach trochę lepszych, albo w pierwszoplanowych filmach drugorzędnych. Tak naprawdę ten okres kina niemego nie był chyba najlepszym okresem w twórczości, w biografii, filmografii Marlene Dietrich. Dopiero pojawienie się dźwięku uczyniło z nią prawdziwą gwiazdę, bo rzeczywiście wśród tych filmów niemych trudno znaleźć jakieś bardzo znane czy znaczące utwory filmowe. Dopiero rok 1930 i Błękitny Anioł uczynił z nią pierwszoplanową gwiazdę. Film według powieści Henryka Manna, tragiczna z perspektywy głównego bohatera, opowieść o pewnym profesorze, który nieszczęśliwie zakochuje się w kabaretowej artystce. Wersja filmowa jest nieco łagodniejsza dla profesora niż literacki pierwowzór. Pamiętać należy, że wbrew pozorom główna postać grana przez Dietrich wcale nie nazywała się Błękitnym Aniołem, to była nazwa knajpy, w której ona występowała. Ona była Lolą, która rzeczywiście miała magnetyczny wpływ tak bardzo, że Emil Jennings, który miał być główną gwiazdą tego filmu, rzeczywiście był wówczas aktorem niezwykle cenionym, niezwykle popularnym. Swoją drogą Gdzie te czasy, gdzie prawdziwy mężczyzna mógł wyglądać normalnie, a nie jak... Te dzisiejsze, bywam sobie, ideały, takie plebejskie, wysportowane, znaczy ogorzały, umięśnione, to nie. Wtedy prawdziwy mężczyzna musiał pokazać swoją zamożność, odpowiedni brzuszek mieć i tak dalej. To się wtedy sprawdzało. Mniejsza z tym. W każdym razie rzeczywiście ten film również kręcony w dwóch wersjach językowych, bo obok niemieckiej była także anglojęzyczna, zapewnił Marlenie popularność, a także kontrakt w Stanach Zjednoczonych, kontrakt z Paramountem i wyjechała do tych Stanów dokładnie 31 marca 30 roku w dniu niemieckiej premiery Błękitnego Anioła, choć już wtedy wiedziano, że to będzie wielki sukces. Podobnie jak Garbo, Marlena także grywała głównie rolę cudzoziemek, również egzotyczne piękności, również postaci, które sprowadzają na mężczyzn wszystko, co najgorsze, choć bardzo często robią to nieświadomie, bo cóż kobieta ma począć ze swoją pięknością, no nie może jej po prostu z siebie zrzucić. Tego typu role pojawiały się i w Zniesławionej, funkcjonującej także pod tytułem X-27, bo to film szpiegowski, i w Shanghai Express, gdzie tło stanowią dość egzotyczne Chiny i tytułowy pociąg jadący przez nie w dość burzliwym wojennym okresie. Później już w tym jeszcze Blond Venus z kina przed w kinie przedkodeksowym się mieszczący również artystka kabaretowa, bo tego typu role także Marlena dość często odgrywała. Dziewczyny, które trafiają do czasami wyższych sfer, są piękne, mają dobre serce, no ale nie mogą nic poradzić na to, że mężczyźni dla nich wariują. W przeciwieństwie do Garbo, Dietrich grywała znacznie, znacznie dłużej. Pojawiała się w kinie jeszcze w latach 60. i 70., więc no nie poszła drogą swojej rywalki, która zakończyła karierę w bardzo młodym wieku. Marokko, które dzisiaj Państwo obejrzycie, był pierwszym amerykańskim filmem Marlene Dietrich, filmem, w którym wystąpiła obok Garego Coopera, wówczas no już dość znanej postaci, choć tak naprawdę szczyt popularności Coopera przypada na nieco późniejszy okres, w latach 30. kilka znanych i docenianych filmów, takich jak Pan z milionami, ale no największe sukcesy to początek lat 40., nagrodzony Oscarem właśnie dla Coopera Sierżant York, czy Nieśmiertelne w samo południe, więc myślę, że do tego aktora jeszcze wielokrotnie podczas kolejnych projekcji kolejni wykładowcy będą jeszcze wracać. Reżyserem tego filmu był Józef von Sternberg, rzeczywiście odkrywca talentu Marleny, rzeczywiście i taki opiekun, przyjaciel. Jak to było z pożyciem intymnym, może w to już nie wnikajmy, bo tutaj różne wersje się pojawiają. Natomiast rzeczywiście autor kilku przynajmniej filmów, które na stałe weszły do kanonu historii kina, od Ludzi pod ziemią z 1927 roku. Niektórzy uważają, że to jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy film gangsterski. Był też współautorem, bo tutaj Clarence Brown także kręcił It. Tutaj ta zmiana reżyserów w trakcie kręcenia była wówczas także czymś popularnym. Błękitny Anioł, Marokko, no i te kolejne filmy, jak Państwo widzicie, spora część z filmografii Sternberga i Dietrich to filmy, które się pokrywają, bo rzeczywiście on był jej ulubionym reżyserem, ona była jego ulubioną aktorką i rzeczywiście razem chyba stworzyli najlepsze kreacje, bo i filmy Stenberga bez Marleny to już nie to samo, a i Marlena bez Józefa także kręciła nieco słabsze utwory. To, co charakterystyczne i to, co także będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć w Maroku, to męskie stroje, które nosiła Marlena, ponieważ no, tak kreowanie wizerunku również taką formę przybrało. Co prawda była słynna ze swoich nóg, które pokazane zostały w Błękitnym Aniele, ale uwielbiała męskie stroje, jak twierdziła, z wygody. No i między innymi właśnie Marlenie Dietrich zawdzięczacie Panie to, że jednak w spodniach dzisiaj chodzicie, bo w latach 30. wcale nie było to jeszcze takie oczywiste i to właśnie amerykańskie czy grające w Stanach aktorki, tak jak Marlena Dietrich czy Ewa Gardner, tę modę zapoczątkowały, jak twierdziła, dla wygody, choć pewnie sporo w tym kobiecej kokieterii, bo rzeczywiście ten męski strój tylko powabu jej w Maroku dodaje. Inne gwiazdy z tych lat 30., choć w skrócie i o których warto by wspomnieć, dzisiaj nieco zapomniane, tak jak Norma Shearer, która chociażby zagrała w Rozwódce czy w Wolnych Duszach, rzeczywiście dwa dość odważne i podejmujące takie rzadko obecne w kinie, zwłaszcza już po wprowadzeniu kodeksu tematy, laureatka Oscara za Romeo i Julię, choć to nieco późniejszy, bo już z końca lat 30. film. Barbara Stanwyck z tego okresu przedkodeksowego, szczególnie warto zwrócić uwagę na Babyface, rzeczywiście bardzo odważny film o poszukiwaczce złota, tak nazywane wówczas dziewczyny, które próbowały robić karierę, no, wykorzystując swoje walory, nie zawsze była to inteligencja. Sporo było tych filmów, nawet cała seria filmów zatytułowanych Poszukiwaczki Złota, Gold Digger, a Babyface rzeczywiście jest jedną z najodważniejszych tego typu pozycji. Również po wprowadzeniu kodeksu do tego filmu, ten film już był zakazany, choć Barbara Stanwyck chyba najbardziej znana jest z filmu już z lat 40. z Podwójnego Ubezpieczenia Billy'ego Wildera, który zrobił jej straszną krzywdę, bo zmienił jej fryzurę na fryzurę rozpaczliwego spaniela i pewnie być może ten film będzie, to zobaczycie Państwo, co można zrobić z fryzurą kobiety, to jest dość straszne. Bette Davis, kolejna z tych braterek grywających odważne kobiety, ex-lady czy Trzy do zapałki, faktycznie filmy, w których losy głównych braterek wcale nie są tak łagodne i różowe, jak to bywa w innych filmach, zwłaszcza z tego okresu już obowiązywania kodeksu. Claude Colbert, która pojawiła się najpierw w komediach muzycznych, takich jak Uśmiechnięty porucznik, ale no niewątpliwie największą sławę przyniosły jej Ich noce z 1934 roku, w której partnerowała Clarkowi Gable'owi, albo to on jej partnerował, bo to ona wówczas chodziła za wielką gwiazdę, co potwierdziła w filmach DeMille'a, takich jak Znak Krzyża czy Kleopatra. Jean Harlow, platynowa blondynka, to od niej ten, jak to ładnie powiedzieć, symbol, nazwa, w każdym razie to ją w ten sposób określono właśnie po filmie tak zatytułowanym. Trzeba pamiętać, że Harlow wcale tam nie grała pierwszoplanowej roli, raczej rolę drugoplanową i to wcale niezbyt niesympatyczną, ale to się tak przyjęło, że na przykład po polsku Red Dust, w którym znowu pojawił się Clark Gable, był, ten tytuł brzmiał Kaprysy platynowej blondynki. Jak już raz się przyjęło, to polscy dystrybutorzy próbowali to wykorzystać. Heidi Lamarr, także dzisiaj trochę zapomniana, w latach 30. uchodząca za najpiękniejszą kobietę świata, największą rolą, również najbardziej skandalizującą, był niemiecki, a w zasadzie czesko-niemiecki film Ekstaza Mahatiego, którym nie dość, że pojawiła się półnago, kąpiąc się w stawie, a później biegając beztrosko, bez ubrania po łące, ale też te pół biedy, krytycy i cenzorzy byli przerażeni tym, że była tam jedna scena, w której naprawdę podobnie doznawała orgazmu i było zbliżenie na jej twarz pełną ekstazy właśnie tytułowej i to wywołało wielkie oburzenie. Ten film był w wielu krajach zakazany, choć samej Lamar przyniósł nieśmiertelną sławę. I last but not least, Mia West. Dzisiaj także trochę zapomniana, a w latach 30. najbogatsza kobieta show biznesu w Stanach Zjednoczonych, konkurująca rzeczywiście z największymi sławami ówczesnego okresu. Dość pyszna blondyneczka, która zadebiutowała w kinie mając 40 lat, więc wbrew wszelkim regułom, natomiast rzeczywiście była postacią niezwykłą, bardzo wyemancypowaną. W filmach grywała trochę samą siebie. Sławę przyniosła jej, najpierw występy w sztukach teatralnych. Zresztą za jedną z nich siedziała przez 8 dni w więzieniu, co też było świetną promocją, bo sztuka nazywała się Seks. I już po 250 przedstawieniach któryś z cenzorów się zorientował, że coś jest nie tak. I została oskarżona i wsadzona do więzienia, co oczywiście przyniosło jej sławę. To ona jest też autorką tego powiedzenia, że kocha cenzurę, w końcu na niej się dorobiła, bo rzeczywiście jej walka z cenzorami była niezwykle burzliwa. A dwa filmy, Nie jestem aniołem i Lady Lu, bo She Done Him Wrong, tak było na polski tłumaczone, były największymi przebojami 1932 i 1933 roku w amerykańskich kinach. Tak jak mówiłem, o kobietach z lat 30. można dużo. O panach można wspomnieć. John Gilbert, który był jeszcze aktorem z czasów kina niemego, w kinie dźwiękowym się nie odnalazł, podobno przez złośliwość pewnego producenta, którego na jednym z przyjęć trochę spostponował po pijaku. W każdym razie ten był na tyle zażarty, że w pierwszym filmie dźwiękowym specjalnie obniżono mu za pomocą specjalnych triczków, przy stole mikserskim obniżono mu głos, więc piał na ekranie i to zakończyło jego karierę. Takie rzeczy też się zdarzały. Nie zawsze rzeczywiście ci aktorzy mieli zły głos. Gilbert miał podobno całkiem niezły, zresztą później jeszcze wystąpił chociażby z Garbo w Królowej Christine. Maurice Chevalier, także grywający jeszcze długie, długie lata, ale sławę przyniosły mu filmy z początku okresu kina dźwiękowego, właśnie Uśmiechnięty porucznik czy Kawalkada miłości, filmy właśnie w filmach Ernsta Lubitscha, talent Chevaliera zabłysnął. Clark Gable, który także w latach 30. stał się pierwszoplanową postacią Hollywood, ale on zapewne będzie jeszcze mówił kolejny z prowadzących podczas wyświetlania Przeminął z wiatrem, które macie Państwo w programie. Cary Grant, który pojawił się chociażby właśnie jako partner w filmach Mae West, także od lat 30. już wielka sława, choć również te najlepsze, najciekawsze, najbardziej cenione obrazy powstały w momencie, kiedy Cary Grant był już w wieku nieco bardziej zaawansowanym. No cóż, stara prawda, że aktorzy mogą grać dłużej niż aktorki w latach 30. była jeszcze bardziej widoczna. Natomiast tak jak mówiłem na początku, mam nadzieję, że już Państwo wiecie, dlaczego taka kolejność, a całość chciałbym zakończyć wierszem. Ponieważ okazuje się, że w latach 30. to uwielbienie dla gwiazd było tak duże, że wówczas pisano dla nich wiersze. Eugeniusz Żytomirski w 33 roku popełnił wiersz, którym porównywał właśnie dwie bohaterki dzisiejszego spotkania. z jednej strony pisał o tym, jak ekscytującą, powabną, niepojętą kobiecość żywią w cichym kształtów pięknie prezentuje Marlena Dietrich, ale kończył puentą, choć tytuł tej puenty już niestety zdradza, że wszystko to oddałby za jedną łzę, co spływa po policzku Grety. Nie będę ukrywał, że chętnie bym się pod tym wierszem podpisał, bo rzeczywiście Greta jest znacznie lepsza niż Marlena. No, nie ukrywajmy, to nie ma o czym dyskutować. Zresztą myślę, że dzisiejsze dwa filmy także to potwierdzą. Filmy, które pochodzą z okresu przedkodeksowego, filmy tak naprawdę cudownie wyuzdane, filmy, które są pełne permisywizmu, które prezentują w gruncie rzeczy bardzo odważną erotykę, ale erotykę, która pozbawiona jest, myślę, tego głównego grzechu współczesności, pozbawiona jest dosłowności. Erotykę, przy której trzeba uruchomić całe pokłady wyobraźni, czego Państwu i sobie życzę podczas projekcji. Dziękuję bardzo.